Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy to jest dobry pomysł, żebym sprzedała duszę diabłu? Co ciekawe, wyciągnąłem asa monet. Rząd stworzy platforma z trzecią drogą. Na Ukrainę ładna karta wyszła. Sąd. Sąd to jest odrodzenie. No jakby symbolika karty jest oczywista. To znana scenka z mitologii chrześcijańskiej. Na dźwięk trąby anielskiej wstają trupy, tak? Natomiast Polska... Fatalna karta. Tak jak sąd jest tradycyjnie tą jedną z lepszych kart, dziewiątka mieczy jest tradycyjnie po prostu kartą kłopotliwą.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj gość trochę tajemniczy i odcinek też w związku z tym bardziej ezoteryczny, nietypowy, ponieważ naszym gościem jest Marcin Urban, tarocista. Dzień dobry Marcinie.
Dzień dobry.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jestem bardzo ciekawa naszej rozmowy. Mieliśmy kiedyś okazję rozmawiać prywatnie przez wspólnych znajomych. No i tarot jest czymś, czym zajmujesz się zawodowo. Zgłaszają się do ciebie osoby, które albo mają problemy, albo chcą dowiedzieć się czegoś więcej o sobie. No i też tarot jest czymś, co troszkę jest taką otoczoną, taką ciemną, powiedziałabym, aurą i wiele osób, które nawet korzysta z wróżek, astrologii, ale jednak tarota się boi. Czy też tak myślisz, że właśnie ten tarot ma jakąś taką, że jest taką tą trochę czarną magią bardziej?
Nie, absolutnie nie. Tarot, przede wszystkim, no cóż to jest tarot? To są kolorowe obrazki, tak? Co z tym zrobimy, to już od nas zależy, tak? Pamiętam, że kiedyś przypadkiem poznałem faceta, pijemy sobie wiśniówkę, zeszła rozmowa na to, czym się zajmujemy. Ja mówię, że się zajmuję tarotem, on mówi, stary, rzuć to. Ja kiedyś tym się bawiłem i przez przypadek wywołałem ducha Hitlera. No, od razu powiem, że mnie się to nie zdarzyło, tak? Ale też nigdy nie miałem takiej intencji. Czy tarot może posłużyć do wywołania ducha Hitlera? Zakładam, że facet wiedział, co mówi, tak? Ale no tak, no, tarot przede wszystkim przez wieki służył jako gra karciana. Tarot może jest maszyną generującą fabuły, tak? Z losowych rozkładów kart można wywieść najróżniejsze historie. Z tarota korzystają pisarze. Jest w ogóle książka Zamek krzyżujących się losów Itala Calvina z lat 70. XX wieku, gdzie wszystkie historie liczne są właśnie wywiezione z sąsiadających ze sobą kart. Tarota Marsylskiego, tarota Visconti Sforza, podobno Stephen King też. Mm-hmm.
Czyli autor układał karty tarota i wyczytując z tych kart formułował fabułę.
Rozumiem, no dokładnie tak. Dziwne historie o zbójcach, alchemikach, zdradzie, miłości i tak dalej. No wiadomo, że tarot jakby powszechnie kojarzy się z wróżbami, ale to też jest uproszczenie. Jakby przez wróżby zazwyczaj rozumiemy przepowiednie dotyczące
przyszłości,
dokładnie. Tarot, czym jest na przykład tarot w mojej pracy? Tarot to jest jakby narzędzie do odpowiadania na pytania. Oczywiście, pytania mogą być o przyszłość, ale częściej są o teraźniejszość. To znaczy, ktoś ma jakiś problem i nie wie, jak go rozwiązać. Wyciągamy karty na naturę tego problemu, wyciągamy karty jakby na potencjalne rozwiązanie. Przykładowo, ale tak naprawdę no, ludzie pytają o miłość, o pracę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zadać tarotowi pytania o to na przykład, dlaczego czas wydaje się płynąć w jednym kierunku, albo skąd się wziął pas planetoid między Marsem a Jowiszem, albo dlaczego pod koniec epoki brązu doszło do zapaści cywilizacyjnej we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, albo jaka jest natura wszechrzeczy, albo jak żyć. Dobór pytań jest rzecz ograniczona wyłącznie wyobraźnią. Można pytać o rzeczy ciemne. można pytać o rzeczy mroczne. Ja miałem też takie przypadki. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy to jest dobry pomysł, żebym sprzedała duszę diabłu? Co ciekawe, wyciągnąłem asa monet, tak? Czyli emblematycznego pieniążka. Czym jest pieniądz? Jest po prostu, no, jest
symbol. Ale jaka w tym momencie jest interpretacja? Wyciągasz taką kartę i ta karta właśnie pokazuje, jakby symbolizuje pieniądze, ale rozumiem, że ułożenie jej dopiero w kontekście innych kart może dawać jakąś odpowiedź, tak? Czy to
generalnie
jest...
tak. To akurat była taka sytuacja szybkie, na imprezie dużo ludzi, jakby szybkie po jednej karcie, dwie karty, tak? Jakby tego typu rozkłady. Przy czym tutaj akurat ta jedna karta zupełnie wystarczyła. Kobieta się pytała, czy sprzedać? Mhm. Wyciągam pieniążek. No jakby... Nie da się tego...
Ty nie byłeś tym diabłem.
Nie, ja nie.
Chciałeś już sobie ją kupić. Ale co, ile sprzedała?
Nie wiem, może i tak. W każdym razie, no tak.
Słuchaj, rozmawiamy rzeczywiście teraz tak trochę krotochwilnie, chociaż właśnie takie sytuacje ci się zdarzają i poważne, bo myślę, że też przychodzą do ciebie osoby, które są ciężko chore, albo ktoś w rodzinie jest chory. I są to historie jakieś takie poważniejsze. I teraz takie moje pytanie, które tu naszym gościem kilkakrotnie był Piotr Piotrowski, doktor filozofii, ty jesteś z wykształcenia polonistą, który zajmuje się astrologią, jest prezesem Polskiego Związku Astrologicznego. I kiedy rozmawiamy o astrologii, ona ma bardzo jakieś takie konkretne, właściwie matematyczne odniesienia do odczytu i interpretacji. Natomiast wydaje mi się, że tarot jest czymś, co ma jakąś może instrukcję odgórną, tak, nazywając to instrukcją, natomiast też jest czymś bardzo intuicyjnym dla tego, który tego tarota odczytuje. Czyli w twoim przypadku ty jako ten interpretator.
Tak, ja lubię w ogóle myśleć o sobie jako o tłumaczu intersemiotycznym. Przekładam z obrazkowego języka kart na język gadany, tak? Tak, faktycznie, no tutaj astrologia jest dużo bardziej uporządkowana. Astrologia ma też inne tradycje, tak? Inną historię. Astrologia zawsze była sztuką elitarną, uczoną. Mm-hmm. Tarot to sztuka ludowa, tak? Jakby to jest sztuka knajpiana, szemrana, tak, gdzieś z jakichś jarmarków, tak, sideshowów przy cyrkach. No tak, no, owszem, wchodzi na salony, ale te korzenie ciągle są, tak? To rozbuchanie, ta pewna dzikość, ta nieprzewidywalność. Co w ogóle ciekawe też jest, jakby, co też jest, myślę, źródłem już od kilkuset lat ataków establishmentu na tarota, jest to, że o ile astrologia była tradycyjnie sztuką męską, raczej, tarot był sztuką kobiecą. Jakby kolejny powód do atakowania, tak? Wiadomo.
Okej. Myślę, że astrologia, tak samo jak tarot i w sumie wszystko, co no, wykraczało poza jakby naukę Kościoła, zawsze było w jakiś sposób zwalczane, choć w przypadku astrologii było tak, że jakby oficjalne stanowisko Kościoła było negatywne.
Niekoniecznie. Święty Tomasz mówił, że astrologia jest okej.
Okay. Tak, może niekoniecznie tak, ale powiedzmy... Czasami było tak, że oficjalne.
Obecnie tak jest, że no obecnie
oficjalne stanowisko, a z drugiej strony bardzo na przykład, bo właśnie Piotr Piotrowski mówił, że i teraz już nie pamiętam, która z katedr była budowana i tak, że był też zatrudniony astrolog, który mówił, którym momencie położyć ten kamień węgielny, żeby zacząć budowę, żeby się udało. Więc też korzystano z...
To był standard. Astrologia była oficjalną dziedziną wiedzy, uczoną na uniwersytetach. Jakby to jest kwestia dopiero, nie wiem, ostatnich dziesięcioleci, że na przykład Kościół krzywo patrzy na astrologię. Jakby kiedyś nie było z tym problemu. Tarot za to jakby od początku patrzono na tarot krzywo. Jakby pierwsze w ogóle relacje na przykład z procesów czarownic, gdzie jakby w oskarżeniach pojawiało się, że na przykład pewna pani zapalała świeczkę przed diabłem i kartami tarota. To jest XVI wiek, tak? Z Wenecji.
Tak. I palenie na stosach i to też się jakoś rzeczywiście kojarzy. Ja myślę, że też zgodzisz się ze mną, a też ciekawa jestem Państwa opinii i komentarzy, że też ta tajemniczość i to jest właśnie ten trochę mrok, chociaż ty mówisz o tej karczmianej takiej, czyli no bardziej ludycznej formie stawiania tarota, a mnie się on kojarzy właśnie bardziej tak jakoś mrocznie, chociażby przez to, że ta ikonografika tarota, tu śmierć, tutaj jakoś tam... inne też takie jakieś figury, które wisielec, które kojarzą się rzeczywiście z czymś takim strasznym, właśnie z takim czymś mrocznym.
No one są dziwne, to prawda. Jakby, o ile na przykład jesteśmy w stanie prześledzić historię tych blotek i figur, to są karty zresztą podobne do takich typowych kart, do brydża, tak? O tyle z czego tarot jest znany i co stanowi jego dziwności, to są właśnie te dziwne, alegoryczne obrazki. Te wisielec, śmierć, kochankowie, księżyc. Skąd one się wzięły? To do dziś jest tajemnicą. Są różne oczywiście teorie naukowe, są oczywiście najróżniejsze legendy, tak, interpretacje ezoteryczne, ale one się coś tam jest, że pojawił się znikąd, tak? Ktoś gdybyśmy chcieli wymyślić zestaw obrazków potrzebnych do gry karcianej, to te wszystkie alegoryczne obrazki nie są pierwszą rzeczą, którą przychodzi nam do głowy, jak robimy design tych kart. Tak? Patrząc na te obrazki, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że twórcom chodziło o coś więcej. Że miał jakieś w głowie jakiś mistyczny przekaz, tak? No i na tym się zasadza cała historia okultystycznego tarota, tak? Najstarsze, znane nam, poświadczone próby łączenia na przykład tarota ze starożytnym Egiptem czy z żydowską kabałą, to jest XVIII wiek, tak? Od tamtego czasu, od Żebelena, od hrabiego Debleta już poszło, tak? Cała biblioteka, korespondencji kabalistycznych, astrologicznych do każdej z kart, tak? Ja powiedziałem o tych takich jarmarcznych korzeniach i to jest, tak? To gdzieś jest częścią naszej tradycji, tak? Ludzi, którzy zajmują odczytem tarota, także tych, którzy przychodzą na odczyt tarota. No ale oprócz tego mamy ten cały okultyzm, tak? Mamy te wszystkie... gdzieś już od przeszło 200 lat jest na trwale, wydawałoby się, pożeniona z tarotem kabała, czyli żydowski mistycyzm, tak? Zresztą też w sposób dość oczywisty, tak? Łatwo zauważyć, że trumfów tarota jest dokładnie tyle samo, co liter w alfabecie hebrajskim, czyli 22, że numerów, tak, blotek jest tyle, co sefir na kabalistycznym drzewie życia, na Eschaim. Sefir, czyli takich emanacji boskości, tak? No i rang figur, król, królowa, rycerz, walet jest tyle samo, co liter w tetragramatonie, czyli w imieniu boskim, tak? No, takie różne zbieżności, które... My lubimy odkrywać struktury, tak, wzory, trudno je przeoczyć, tak, jeżeli ktoś ma taki typ wyobraźni, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, jest rzeczą oczywistą, że zacznie na tym budować modele, teorie, tak?
No tak, 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 tak. To myślę, że może sprzyjać. Od ilu lat zajmujesz się tarotem, czy też niekoniecznie właśnie już jakoś zawodowo, ale kiedy cię jakoś zainteresował, zafascynował?
Od przełomu 2011-2012 roku.
Czyli trochę ponad dekadę, tak?
Tak.
Tak. I powiedz, jakie osoby do ciebie przychodzą i proszą o to, żebyś odpowiedział na ich pytania, i czy w ciągu tych kilkunastu lat widzisz jakieś zmiany, jeśli chodzi o klienta albo rodzaj pytań?
Jakie osoby? No przekrój społeczny, najróżniejsze osoby, ale przede wszystkim prawie wyłącznie kobiety. Mm-hmm. No tak, ale jakby zawodowo, społecznie, jakby wszystkie możliwe do wyobrażenia grupy. Wydaje mi się, że ja mam pewną nadreprezentację w porównaniu z koleżankami, kolegami osób, artystów, osób z mediów, no ale to chyba przypadek. Psychoterapeutki do mnie lubią przychodzić.
No właśnie, też mi powiedziałeś o tym, kiedy się umawialiśmy telefonicznie, że właśnie osoby zajmujące się psychoterapią przychodzą. I teraz tak, czy to jest takie szukanie, tak jak u Junga, który szukał w astrologii jeszcze dodatkowych podpowiedzi, czy jest to zupełnie niezwiązane z pracą terapeutów, tylko bardziej dla siebie to chcą ustawiać?
Nie, no dla siebie, na własne sprawy, tak? No po prostu chcą wyjść ze swojego paradygmatu, żeby jakby zobaczyć jakby z innego punktu widzenia, takiego, którym nie zajmują się na co dzień zawodowo, w którym nie pracują, tak? Jakby wyjść z siebie i popatrzeć z boku, tak? No tarot to ułatwia, bo jakby jest o tyle podobny, że możemy się dogadać dość wnikliwie, tak, głęboko, tak? No bo jakby zajmujemy się podobnymi problemami, ale na tyle różny, że człowiek nie ma wrażenia, jakby słuchał samego siebie, tak? Tylko słyszy coś innego, czego normalnie by nie wymyślił, tak?
To, co powiedziałeś mi też kiedyś, że w tarocie, myślę, że właśnie podobnie jest właśnie i w astrologii, i w różnych sytuacjach, ale również w terapii, że człowiek trochę chce posłuchać o sobie, o swoim życiu, o swoich problemach, i jest to jakaś taki kontakt, i może już rzeczywiście, że nam już nie wystarcza zwykła tylko rozmowa z drugim człowiekiem, a potrzebujemy też trochę magii, ponieważ trochę może nasza duchowość, z której zrezygnowaliśmy z różnych powodów, i też różnie rozumiejąc tą duchowość, to już ta sama, że tak powiem, konsumpcja nam nie wystarcza i potrzebujemy właśnie czegoś, co będzie to z jednej strony możemy nazwać tą duchowością, z drugiej strony magią, czymś, co jest w jakiś sposób nienamacalne, niematerialne.
No tak, no my, jakby większość z nas, tak, żyje w stanie cichej rozpaczy, jak to powiedział Toro. Żyjemy na umierającej planecie, w groteskowym systemie społeczno-gospodarczym, spędzając większość swojego czasu w bezsensownej pracy, na przykład, nie? Jakby jesteśmy głodni sensu. Nie zwracamy się po niego, po ten sens do religii, która, no powiedzmy, w oczach wielu osób się skompromitowała. Jakby trudno też szukać w nauce, ponieważ nauka w obecnych czasach kompleksowością jakby przekracza możliwości zrozumienia pojedynczej osoby. No więc tak.
Ale jednocześnie się zmienia i też pewne rzeczy, które się wierzyło, nagle się okazują, że nauka już zmieniła zdanie na ten
przykład,
temat,
no tak.
A z kolei eksperci, których się powołuje w różnych dziedzinach, i to nawet takich nauk ścisłych czy medycznych, też kierują się pewnego rodzaju ideologią jedną albo drugą. I w związku z tym, no jakby też to taka wiara w autorytety, takie namacalne, myślę, że jest najmniejsza od wieków.
Pewnie tak. Ja myślę, że w ogóle w tarocie jest jeszcze inna sprawa, co nas ciągnie w tarocie. Że to jest ten moment, kiedy możemy choć trochę poczuć, dotknąć jedni, jakby zasadniczej jedności wszechświata. No bo popatrz,
Zaraz, proszę Państwa, będziemy dotykać. Zostańcie z nami, bo zaraz to pokażemy w praktyce.
My żyjemy na co dzień w poszatkowanym świecie. To jesteś ty, to jestem ja. Świat mamy poszatkowany przez koncepty. To jest takie, to jest inne. To jestem ja, to jest świat zewnętrzny. Jeżeli istnieją związki między rzeczami, to tylko na zasadzie przyczynowości, tak? I takie związki, na przykład tropinałka, tak? Ten stan oddzielenia, poczucie oddzielenia przenika praktycznie wszystkie sfery naszego życia, tak? Jesteśmy oddzieleni od siebie, jesteśmy oddzieleni od innych gatunków, jesteśmy oddzieleni, też nie mamy możliwości na dobrą sprawę wpływania na to, w jakim systemie społecznym żyjemy, po prostu jest nam dane, nie? Natomiast co widzimy, jak się pojawią na stole karty? Oto widzimy, że widzimy zbieżności między układem kart losowym a naszym życiem, chociaż za diabła nie ma między tymi kartami a naszym życiem żadnego połączenia przyczynowo-skutkowego, tak? Żadnego wyraźnego związku. To jest ten moment, kiedy możemy doświadczyć zasadniczej niepodzielności świata, że oto karty na stole odzwierciedlają w jakiś dziwny sposób to, co nas nurtuje, to, co się dzieje w naszym życiu. To jest ten moment, za którym tęsknimy, który gdzieś jest u źródeł wszystkich naszych doświadczeń. Znasz, jak ta kosmiczna ryba Boma. Nie wiem, czy znasz ten eksperyment myślowy Davida Boma. On to zaproponował ten eksperyment myślowy, żeby wyjaśnić dziwny fakt, że obserwując cząstkę, jesteśmy w stanie uzyskać natychmiastową informację o stanie jakiejś innej cząstki, nie mającej z tą pierwszą żadnego wyraźnego powiązania. I on mówi coś takiego. Wyobraźmy sobie stworzenia z kosmosu, które w życiu nie widziały ryby ani akwarium. Ponieważ nie jesteśmy w stanie przesłać im tego akwarium i tej ryby, więc po prostu nakierowujemy dwie kamery przemysłowe na akwarium z rybą, jedną od frontu, drugą od boku i wysyłamy transmisję kosmitom. Oni sobie budują dwa monitory, każdy do jednej kamery, no i obserwują tę rybę. Rozsądnie zakładają, że to są dwa stworzenia różne, tak, na obu tych monitorach. Ponieważ w życiu nie widzieli ryby, sensowny wniosek, no ale w jakimś czasie, jak obserwują, stwierdzają, że między tymi dwoma stworzeniami jest dziwne powiązanie. Oto, jeżeli jedna ryba jest obrócona do nich frontem, to ta druga jest zawsze odwrócona bokiem, na przykład. I tak dalej. Ich ruchy są jakoś ze sobą skorelowane. Więc budują sobie teorię, że między tymi dwoma stworzeniami jest jakaś forma błyskawicznej komunikacji, tak? Na odległość, w czasie zerowym. Oczywiście się mylą, tak? No bo nie wiedzą, że u źródła jest ta jedna ryba i my jesteśmy tymi kosmitami, tak? Widzimy, że są niewytłumaczalne, dziwne, błyskawiczne korelacje między stanami dwóch cząstek. Widzimy, że między rozkładem kart Tarota a naszym życiem jest jakieś zupełnie nieoparte na związkach przyczynowych połączenie, bo po prostu postrzegamy wszystkie fenomeny jako oddzielne, bo tak się nauczyliśmy, tak? Podczas gdy u źródeł tego wszystkiego jest ta ryba, tak? Ta zasadnicza, pierwotna, kosmiczna jednia, tak? Którą Bohm nazywa ukrytym porządkiem. No jest jakkolwiek, czy tak faktycznie jest, trudno powiedzieć, ale to jest dobra metafora, tak? Takie myślenie w ogóle leży u źródeł w ogóle magii, dywinacji, tak? W magii nie chodzi o związki przyczynowo-skutkowe, tylko o symultaniczność, tak? To nie jest tak, że robimy coś, więc coś się dzieje, tylko robimy coś i coś się dzieje, nie?
Tak. Zwróciłeś uwagę też na kwestię czasu jako czegoś takiego i myślę sobie, że właśnie my, współcześni ludzie, którzy żyjemy w tak dużym przyspieszeniu, mamy tyle tak zwanych ulepszaczy życia, gdzie powinniśmy właściwie nic nie robić, tak? Bo pralka za nas wypierze, komputer coś, sztuczna inteligencja coś za nas zrobi, a my mamy tych obowiązków coraz więcej, właściwie jesteśmy nieodłączeni i właśnie tak powiedziałeś, w jakiś sposób poszatkowani, tak? Bo tutaj zerkniemy, co tam w komórce nam się wyświetliło, tutaj coś i tak naprawdę ten czas, on już przestał być w jakikolwiek sposób naszym czasem. I myślę, że trochę tarot, ale też inne rzeczy, że one dają nam na to, że my się nad czymś musimy skupić i temu poświęcić czas, bo rozumiem, że jak ktoś przychodzi i chce, żeby wstawić mu tarota, czy ty sam, to nie robisz jeszcze 10 innych czynności w trakcie, odchodząc, tak, i
nie.
Tak dalej, czy coś, że tu musimy mieć pewien czas. I teraz proszę państwa, proszę tutaj zerknąć na to, co przed nami leży, przed Marcinem. I za chwilkę będziemy oglądać karty i też zadamy kartom jakieś pytanie, które będzie dotyczyło nie tylko nas, ale również państwa, nas wszystkich. Gdybyś mógł wyjąć swojej pięknej torebeczki w gwiazdy czarnoksiężnika.
To jest talia, tarot Złotego Brzasku. Rekonstrukcja, powiedzmy, takiej talii tradycji anglosaskiej. Hermetyczny zakon Złotego Brzasku to było takie magiczne bractwo działające w latach 80. XIX wieku w Londynie, przez które przewinęło się najbardziej znaczące w późniejszym okultyzmie osoby, tak? Więc jakby nauki hermetycznego zakonu Złotego Brzasku leżą u źródeł w ogóle jakby no, tego dwudziestowiecznego okultyzmu i na pewno jakby nauki Złotego Brzasku to jest jakby podstawa, jeżeli chodzi o dwudziestowiecznego tarota. Talia oryginalna się nie zachowała w jakby formie fizycznej, tylko w formie opisów, które robiły za instruktorzy dla adeptów zakonu, mieli sami sobie namalować. Jest na rynku kilka takich rekonstrukcji. To jest pierwsza z 1977 roku i moja ulubiona, uchodzi za bardzo brzydką. W ogóle człowiek, który odpowiadał za nadzór merytoryczny przy robieniu tej talii, po obejrzeniu, czyli Israel Regardi, po obejrzeniu gotowego produktu obraził się na grafika i przestał się do niego odzywać. Grafik Robert Wang po latach przepraszał za tę talię.
Proszę, pokaż ją, czemu ona jest taka brzydka, bo rozumiem, tutaj masz jakąś starszą wersję,
To jest starsza talia, tak. To jest tarot marsylijski typu pierwszego, Jeana Dodala, z początku XVIII wieku. Też współczesna rekonstrukcja oczywiście. Aha. No tak, no, takie. Ja lubię brzydkie talie.
Dobrze, to może takie. No, pytanie, zastanawialiśmy się, jakie pytanie może nas wszystkich, no, dosyć wszyscy polityką się interesujemy. Wkrótce wybory. I czy można tarotowi zadać pytanie? Co nas czeka po wyborach? Czyli czy kto wygra wybory?
No dobrze, jakby możemy bardzo konkretnie jakby zadać pytanie w tym sensie. Ja bym to zrobił tak. Na każdego z jakby istotnych graczy wyciągniemy jedną kartę, żeby zobaczyć, jakie jest jego. Jakie są jego moce, tak?
Dobrze.
I potem. Czyli co? Wchodzi w grę Platforma, PiS i Konfederacja, tak?
No nie, jednak trzeba jednak Lewicę i też.
Lewicę też?
No pewnie.
Dobrze.
To bym chciała, pan Czarzasty, jaką kartą będzie. Pan Hołownia może też. No zobaczymy.
Zobaczymy, tak. Jakby.
I teraz powiedz, bo tak, to tasowanie. Ja pamiętam, moja babcia, mama mamy, że też wróżyła, nie z tarota, tylko z takich normalnych kart, które tam panie sobie pasjanse ustawiały. I ja bardzo lubiłam jeździć do babci, moje koleżanki też, jak w okresie liceum, powiedzmy. I babcia stawiała te karty i tam jakieś ustawień z tych normalnych takich kart do grania. No i tam właśnie było takie dla ciebie, dla domu, o czym nie wiesz, czego się nie spodziewasz, co być musi w tygodniu na sercu. O, takie tam były te ustawienia i myśmy tam oglądały. I tam też było ważne, żeby osoba, która stawia się te karty, żeby sama je tasowała, A też potem jakieś przekładanie lewą ręką tam do serca i tak dalej, takie jakby niby napełnienie swoją energią.
No jest taka tradycja i jak wróżę, czy czytam karty ludziom twarzą w twarz, to jakby lubię jakby zachowywać te formy. Natomiast jakby i ja i w ogóle większość z nas obecnie...
Przez telefon.
No oczywiście, online przez telefon, pisane czaty, rozmowy wideo.
A jakie zaufanie wobec tego, wiesz... W sumie mógłbyś nic nie stawiać i powiedzieć tylko tak, więc to jakby też wymaga uczciwości.
No uczciwości, no mi jest łatwiej jednak wyciągnąć karty niż samemu wymyślać wszystko,
no,
tak?
No tak.
Więc idę na łatwiznę.
Proszę bardzo. I to jest odpowiedź.
Zresztą tak, jakby moje... Dla mnie jakby, nawet jeżeli to jest odczyt przez telefon, to dla mnie zawsze tarot jest sztuką multimedialną, czyli są słowa i obrazki, więc zawsze też wysyłam zdjęcia kart. To jest oczywiste.
No tak.
Tym bardziej, że w niektórych metodach odczytów, odczycia optycznym jakby istotne jest to, co się dzieje na obrazkach, bo jakby to jakby... Istotne jest też, żeby kwerent branżowy, określenie klienta tarocisty, też widział, jak się układają wzory, rymy optyczne, tak? Bo na nich się buduje narrację, tak? Mm. Okej. Okay. No dobrze. To...
A tu, że ta jedna karta leży wyjęta?
O rany, widzisz. Nie powinno tak być. To są ten, tak. Złóżmy to na kartę jakby zdenerwowania. Jestem w nietypowej sytuacji.
Dobrze, dobrze. Ale może miało tak być.
Może miało tak być.
Tak być, że dopiero ona potem się włącza, ta karta.
Jak Joab Bendow zmarł już niestety, fajny tarocista, mówi, że podczas odczytu wszystko jest znakiem. Mhm.
No to proszę Państwa, zobaczymy zaraz, jakie tu będą znaki poza odczytem.
Co wypadło w ogóle? Tak, no potraktujmy to jako znak, tak? Jeździec kijów znalazł się poza talią, czyli poza jakby układem. Jeździec kijów to jest w ogóle w tej anglosaskiej tradycji tarota figury łączą w sobie energię zazwyczaj dwóch żywiołów. Jeździec kijów to jest akurat ognisty aspekt żywioł ognia, czyli to jest ta karta ucieleśnia żywioł ognia w najczystszej postaci. Czyli pasja, namiętność, odwaga, kreatywność. Mhm. Tego nie ma. To nam wypadło. To jakby tutaj tego nie mamy, tak?
A może chciała zwrócić na siebie uwagę, może właśnie?
Może tak. No dobrze, ale...
Proszę Państwa, śnie napięcie.
Pogadaliśmy jedziemy, sobie tak. I teraz możemy wyciągać kartę po kolei. PiS. Platforma.
Ale to rozumiem tak, żeby Państwo, tak?
Widzieli? A, tak, racja. Tak.
Tak? I czy tutaj nic te... Czy ta, ja, jeśli można, to chyba to, żeby było po Twojej stronie, tak. żeby Państwo mieli i może też zabiorę wodę, żeby tu już tak było czyste pole zostawić.
Dodatkowe karty weźmiemy, odłożymy.
Dobrze, ale czy to jest teraz już na konkretnego zgracza? Co to jest teraz?
Wyciągamy tak, to jest tak, żeby jakby... Stosuje się rozkłady kart, czyli takie już z góry założone rozkłady na konkretne typy pytań. No tutaj jakby postanowiłem pójść na żywioł, czyli wyciągnąć karty.
To, czy to jest pan Kaczyński, czy kto to jest?
Wyciągnęliśmy jakby... Idea jest taka, że wyciągamy po jednej karcie na moce, powiedzmy, potencjał każdego z graczy, czyli partii, powiedzmy, bo o to pytamy. I tak, i to jest PiS, to jest platforma.
Nie tak?
Nie.
Aha, tak. Dobrze.
To jest Konfederacja.
Lewica i...
To jest Lewica i to jest...
Trzecia droga,
właśnie. Ostatnia karta. Wynik.
O.
No i zobaczymy. Tak. Na PiS wyszła Księżniczka Mieczy. Księżniczka Mieczy, w ogóle tradycyjne znaczenie jeszcze w tak XIX-wiecznym wróżbiarstwie Księżniczki Mieczy to jest nocny prześladowca. To jest tak. Jestem tak, to są Jest w tym kalkulacja, jest w tym...
Ale też skrytość jakaś?
Skrytość też, tak, tak. To jest też skrytość, to jest jakby obserwowanie rozwoju sytuacji zza węgła, tak? Powiedziałbym, że jakby tak, najbardziej z tych wszystkich kart widać tutaj taką praktyczną kalkulację. Księżyczka Mierzy to jest ziemski aspekt żywiołu.
Czyli co, można powiedzieć, że tu widać jakąś przewagę wśród tych kart, tej pierwszej karty nad pozostałymi?
Nie. Karty są w ogóle słabe. Jakby nie ma tutaj przede wszystkim jakiegoś takiego zdecydowanego zwycięstwa, tak?
No to nam wypadło, ta pasja i ten...
No tak. W ogóle te karty, które wyszły, są nieciekawe, powiedzmy sobie. Nie ma tutaj żadnych wielkich arkanów, które dodają jakby koloru, dodają magii, dodają dramatu. Zazwyczaj rozkładą. Są same figury i blotki, czyli te mniejsze karty, tak tradycyjnie się zwykło interpretować. I tak, wszystkie raczej są takie, powiedziałbym, mało błyszczące. Aha. Nie ma tutaj spektakularnych...
Dokładnie tak.
Co jest istotne, tak jakby, jeżeli ktoś się na przykład zastanawiał nad, a pewnie nie jedna osoba się zastanawia nad potencjałem koalicji Platforma-Konfederacja, to te karty mówią raczej nie. Na Konfederację wyszedł Jeździec Mieczy, na Platformę wyszła Księżyczka Pentaklów. Karty reprezentują gryzące się żywioły. Powietrze i ziemia to są tradycyjnie jakby te żywioły, które jakby kiepsko ze sobą harmonizują, więc tutaj się gryzie. Platforma z lewicą też się gryzie. Tutaj nie ma harmonii. Za to Platforma z Trzecią Drogą, jakby to są naturalni sojusznicy, to jest ten sam kolor, więc one jakby nawzajem się wzmacniają, co też pokazuje jakby kierunek rozwoju Platformy. Raczej nie w tę stronę, czyli progresywizmu, lewicowych postulatów, czyli tylko raczej w tę stronę, w kierunku spokojnego konserwatyzmu, czyli jakby no powiedzmy tego, co jest bazą Platformy, źródłami.
Wcześniejszej, tak.
No właśnie. PiS i Konfederacja bardzo dobrze ze sobą pasują. To jest ten sam kolor, więc raczej, no tak, jakby to połączenie, którego spodziewa się raczej większość osób niż tego, czyli Platforma.
Choć jedni i drudzy absolutnie zaprzeczają i jakoś...
No powiedziałbym, że jakby potencjalne koalicje to... PiS i Konfederacja, Platforma, albo Platforma i Trzecia Droga. Platforma i Trzecia Droga wygląda na stabilniejszą. Tutaj jest w Trzeciej Drodze widać większą wolę współpracy. Trójka Pentakli to jest karta właśnie dobrego dogadywania się, to jest karta sensownej, rozsądnej, konstruktywnej pracy. Podobnie zresztą w Księżycu Pentakli widać ten element jakiegoś takiego spokoju, jakiegoś takiego uważności, praktycznego podejścia. W Konfederacji Dziesiątka Mieczy pokazuje, ona jest niestabilna. Dziesiątka Mieczy to jest karta rozpadu. Dziesiątka Mieczy to jest ta karta, gdzie... jakby energia żywiołu mieczy, czyli ta taka dyferencjonująca, rozdzielająca, rozcinająca, znajduje się jakby w pełni swojego rozwoju. To jest, tutaj jest mały potencjał na tworzenie czegoś wspólnie. Więc myślę, że mimo naturalnego połączenia tutaj będzie ciężej coś zrobić niż tutaj.
Mm-hmm. Ale no, nie widać tutaj czegoś takiego, właściwie takie trochę pytanie było, kto ma największe szanse, żeby wygrać te wybory. Ty bardziej teraz skupiłeś się na kwestii jakichś bardziej ewentualnych koalicji.
No bo to jest istotne, tak? Bo jakby widać, jakby od tego zacząłem, nie ma tutaj nigdzie karty mówiącej o jakby wybitnym, przeważającym sukcesie, no tak. Więc oczywistą interpretacją jest to, że trzeba będzie
kombinować.
Dokładnie.
Tak.
Obstawiałbym, że księżniczka pentakli, księżniczka mieczy to są karty tej samej rangi. PiS i Platforma, główni gracze wyjdą, mniej więcej idą łeb w łeb. To będą wyniki, jeżeli no, różniące się jakoś minimalnie, tak? Więc powiedziałbym, że wobec jakby lepszego, jakby większego potencjału na współpracę jakby w trzeciej drodze raczej powstanie zwycięska jakby koalicja, która będzie tworzyć rząd, to będzie ta Platforma i Trzecia Droga, mimo jakby kiepskiego jakby wyniku, tak? Porównanie tutaj nie ma jakby żadnego spektakularnego sukcesu. Właśnie, nie mówiliśmy o lewicy, tutaj wyszedł Jeździec Mieczy, karta też kiepsko wróżąca koalicji.
Choćby się wydawało, tak jak się patrzy na taki obrazek, jest tutaj jakiś rycerz na koniu, więc tutaj, nie wiem, Donald Tusk, który składał ślubowania i tak mówią, nie.
Nie bardzo. Przede wszystkim ten.
Ale tutaj to jest Włodzimierz Czarzasty, a nie Donald Tusk na koniu.
No tak, Czarzasty, nie, może Biedroń, Zandberg. No, trudno powiedzieć, tak? Kto to jest jeźdźcem, a kto koniem. W każdym razie.
Zabrzmiało dwustacznie.
No tak, ale to nie o to chodzi, jakby to tak, już jakby są sprawy między nimi, tak? Powiedziałbym, że jakby w jeźdźcu mieczy nie ma potencjału na tworzenie czegoś wspólnie. Jeździec mieczy rozdziela, w ogóle miecz, jakby symbolika miecza jest oczywista, tak? Miecz nie łączy, miecz dzieli. Tutaj dodatkowo w tym jeźdźcu mieczy jest taki element gwałtowności, jakiegoś takiego działania ideowego. To jest ognisty aspekt żywiołu powietrza, czyli działania dyktowane ideami. Jeździec mieczy raczej tak, odcina się i obraża, tak?
Aha.
Tutaj jakby zresztą ta karta nie pasuje do tych. Jakby platforma bardziej ciągnie do tego koalicjanta, natomiast ten koalicjant zupełnie nie chce być z tym, tak? Jakby tutaj nie ma jakby możliwości na stworzenie czegoś wspólnie.
Czy się zastanawiam, bo czy możemy...
Wynik. Moim zdaniem tak, dobra.
Wynik jakby... I może jeszcze postawimy na jedną rzecz. Może tam więcej coś się wydarzy.
No, powiedział tak. Rząd stworzy Platforma z Trzecią Drogą. Mhm. Natomiast karta wyniku wyszła ósemka kijów. To jest karta mówiąca o szybkości. Tutaj jakby w ósemce kijów sprawy dzieją się szybko i szybko przemijają. To nie jest karta trwałych rezultatów. Powiedziałbym...
Czyli co? Jeżeli by tą kartę miało symbolizować astrologii, to byłby Uran.
Może i tak, może i tak. Merkuryczna karta bardziej powiedziałbym nawet. W każdym razie w tej sytuacji powiedziałbym, że jakby sytuacja, która powstanie po wyborach, będzie wybitnie niestabilna. Trudno będzie stworzyć trwały, sprawnie działający rząd. No jeszcze, jeżeli to miał być rząd taki, platformiany, przy takim prezydencie, jaki obecnie rządzi, jakby sytuacja wybitnie niestabilna, co może skutkować szybkimi przetasowaniami.
Mhm. Albo nowymi wyborami.
No, albo nowymi wyborami, tak, dokładnie.
Tak. Mhm. Dobrze, to teraz myślałam takie pytanie, że które powinno już nam dać może tak bardziej właśnie tą odpowiedź wyrazistą. To widzimy pewne, pozostajemy w polityce, jest taki pewien paradoks, bo to zajmujemy się magią, czymś, co osobno państwo tak traktują, że to tak, że dzisiaj taki wakacyjny temat, trochę niepoważny, a rozdania, czy te pytania poważne. Coraz więcej widać takich jakichś drobnych napięć już w oficjalnej też narracji stosunków polsko-ukraińskich. I może właśnie takie pytanie o stosunki polsko-ukraińskie w najbliższej przyszłości, czy też nie najbliższej przyszłości.
Okej. Okay. Polska, Ukraina, co między nimi, jakie? Jakie, no jak prawdopodobnie w przewidywalnej przyszłości ułoży się współpraca między krajami. Na Ukrainę ładna karta wyszła, sąd. Sąd to jest odrodzenie, no jakby symbolika karty jest oczywista, to znana scenka z mitologii chrześcijańskiej, na dźwięk trąby anielskiej wstają trupy, tak, ożywają. To jest jakby tradycyjnie w tarocie, w odczycie tarota, to jest karta regeneracji, powstania, nowego etapu, nabrania sił. No bardzo ładnie wróży ta karta Ukrainie. Jakby najbliższe lata to będzie okres szybkiego rozwoju, szybkiego dochodzenia do jakby normalności, do zdrowia i tak dalej. Natomiast Polska, fatalna karta. Tak jak sąd jest tradycyjnie tą jedną z lepszych kart, dziewiątka mieczy jest tradycyjnie po prostu kartą kłopotliwą, problematyczną. Dziewiątka mieczy to jest karta... Te wszystkie dziewiątki są takie ksobne. W przypadku powietrznych mieczy to są sztywne przekonania, oporne na zmiany. To jest taka... To jest jakby niemożność, jakby totalny brak elastyczności, jakby kierowanie się jakimiś dysfunkcyjnymi, dawno przebrzmiałymi wyobrażeniami o świecie, wyobrażeniami, jakby, z których budujemy sobie mur, spoza których jakby nie widać świata jako takiego, co też jakby utrudnia współpracę. Poza tym jakby dziewiątka mieczy jest kartą... O ile jakby na Ukrainie wszystko najgorzej już jest teraz, tak? Więc będzie coraz lepiej, o tyle w Polsce jakby sytuacja będzie kiepska. Dziewiątka mieczy to jest karta czarnych myśli też. To jest karta desperacji i okrucieństwa. I miecze też, jakby oczywista symbolika. Miecz tnie, miecz niszczy. Miecz
dzieli.
Miecz dzieli, dokładnie. Więc Polska jest podzielona, Polska jest poszatkowana. Co też jakby nie jest, myślę, że Ukrainy tak wartościowym partnerem, jakby mogła być. Zwłaszcza, że tutaj mamy piękny sąd, jakby mocny, to jest mocna karta, tak? Tutaj mamy blotkę, jakby kartę naturalnie słabszą. Między Ukrainą a Polską jakby potencjał jakby relacji między krajami jest niezły. Słońce jest bardzo ładną kartą, jest karta przyjaźni, dwie postaci trzymają się za ręce, jakby no tak, mimo tutaj tych mieczy wystawianych przez Polskę, trzymanych, jakby będzie się układać nieźle, najlepiej jak może być, tak? Jest jakaś naturalna bliskość między narodami, między ludźmi. Tym bardziej, że pokrewieństwo tych dwóch kart sprawia, jakby każe interpretować ten rozkład w ten sposób, że to siła, to na przykład w polityce międzynarodowej Ukrainy, to Ukraina będzie nadawała ton jakby naszym relacjom, to jakby co... dzieje się między nami, jest rozświetlane, że tak powiem, przez ten blask bijący od Ukrainy. No jakby Ukraina ma świetny PR, tak, międzynarodowy, więc...
w tym sensie, tak powiem, żałuję, że nie jest odwrotnie w tych kartach.
No, dokładnie tak. No właśnie, a jak będą się rozwijały stosunki, relacje w przewidywalnej przyszłości? Ósemka mieczy, no nie jest to taka zła karta. Ósemka mieczy mówiłaś o napięciach, no właśnie, tutaj nie ma jakby pełnoskalowego konfliktu, konfrontacji, tak? Są jakieś napięcia, ale jakoś to będzie szło, zwłaszcza, że tutaj wyszło to słońce, to jest bardzo ładna, mocna karta, ona też rozświetla ewentualne cienie tej ósemki mieczy. Ósemka mieczy mówi o takich różnych drobnych przeszkodach, o problemach raczej wymyślonych niż faktycznych, jakimś takim dzieleniu włosa na szporo. Natomiast Kroly pisał o tej karcie, że jakkolwiek brak tu jakby silnej woli, brak tu przekonania, żeby coś tworzyć, te jakby wszystko idzie we w miarę dobrym kierunku, tak? Problemy są liczne, iluzoryczne, wymyślone, ale to też sprawia, że jakby łatwo się gdzieś tam rozmywają, rozpadają, bo to nie są jakby fizykalne fakty, które by stały na przeszkodzie, więc ta karta mówi, jakoś to będzie, tak? Różne się tam napięcia będą pojawiały, głównie z winy Polski, tutaj zauważ rym między tymi kartami. Jakby Ukraina nie ma powodu, żeby budować napięcia, to Polska jakby tworzy te problemy, ale wszystko jakoś to pójdzie, tak? Jest to jakby baza między krajami, jest dobra, tak? To jest jakby naturalna przyjaźń. I to też sprawi, że... Tak. Natomiast... Tak, no ta ósemka mieczy nie jest kartą znowu spektakularnych, wspólnych sukcesów. Nie? Mm-hmm. Ta karta mówi, że nie będzie źle. O.
Nie będzie źle. Marcin, w tym programie jest taki zwyczaj, że na koniec rozmowy gość może przedstawić jakieś swoje credo, powiedzieć jakąś rzecz, o którą ja nie zapytałam, czy też nawet zaprosić i poinformować Państwa, którzy chcieliby się z Tobą skontaktować, w jaki sposób to zrobić, tak jak czasami aktorzy zapraszają na swoje przedstawienia.
Występuję w internecie pod szyldem Taroplan. Tak jak Aeroplan, tylko Taro na początku. Taką nazwę nosi mój fanpage na Facebooku. Tam najczęściej wrzucam rzeczy i tamtędy najlepiej się ze mną skontaktować. Mam też parę filmików na YouTubie pod tą marką. Więc tak, to jest... Zapraszam. Najlepiej na Taroplan na Facebooku. Mm-hmm. Nazwa jest spolszczeniem tytułu kawałka kapteina Beefhearta, Tarot Plane, którego intensywnie słuchałem, kiedy obmyślałem tę nazwę właśnie.
Marcin, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę.
Bardzo dziękuję, Monika.
Przeniesie się trochę do świata magii. Również Państwu dziękuję za to, że byliście z nami, że wysłuchaliście. Jak zwykle czekam na Państwa komentarze. Na pewno pojawią się komentarze o tym, że zajmujemy się sprawami niepoważnymi.
Na przykład polityką.
Tak, albo właśnie wróżeniem z fusów tutaj prawie. Ale też czasami są też osoby, które interesują się ezoteryką i myślę, że też zagadnienia, które tutaj poruszaliśmy, one nie dotyczyły tylko tarota, ale nawet właśnie poszukiwania tej takiej części jakiejś swojej duchowej, metafizycznej w tym świecie coraz bardziej sztucznej inteligencji. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.